Dzisiaj się podzielę z wami takim tematem, ja nie wiem, czy go skończę. Na pewno zacznę. Zobaczę, jak mnie Pan będzie prowadził w tym. Będę się dzielił na temat błogosławieństw, takich czterech głównych błogosławieństw Nowego Przymierza. Otwórzmy sobie list do Hebrajczyków. List do Hebrajczyków, 7 rozdział. I będziemy czytać od 22. Do 27. O ileż lepszego przymierza stał się Jezus poręczycielem. Zatrzymam się na tym. Spróbujcie sobie wyobrazić taką sytuację. Przychodzi ktoś do ciebie, ktoś, kto cię bardzo kocha, jest jak ojciec dla ciebie, daje ci kartę kredytową, złotą i mówi, masz dziecko, to jest dla ciebie. Kiedyś zadali mi pytanie, wiele lat temu, to było prawie 30 lat temu. Jak byś zareagował, kiedy idziesz przez rynek, podchodzi do ciebie człowiek, daje ci książeczkę i kluczyki i mówi, tam stoi Mercedes, to jest dla ciebie. Jaka byłaby twoja pierwsza reakcja? Dla mnie? Dla mnie? Taka byłaby pierwsza moja reakcja. Dobrze jest stanąć w prawdzie przed sobą i zobaczyć, jak bym zareagował. A to znaczy, że nie byłem gotowy na przyjmowanie. Miałem serce do dawania, zawsze miałem takie serce, ale nie miałem serca do przyjmowania. Widzisz, jeśli nie potrafisz przyjmować, to nie potrafisz też brać od Boga. I zastanawiałem się potem w domu, dlaczego bym tak zareagował. Chciałem to zrozumieć. I zobaczyłem, po pierwsze, niewiarę w sobie. Po drugie, przyjąłbym to jako żart, a nie jako rzeczywistość. Więc nie wierzyłbym, że to jest możliwe. Dlaczego bym nie wierzył? Dlatego, że moja głowa była nakarmiona taką prawdą z ducha tego świata, który mówi, nic nie ma za darmo. Nic za darmo nie ma. Więc wyobraź sobie, że jest ktoś, kto cię bardzo kocha i daje ci kartę kredytową. W cudzysłowie. Porównuję to do finansów, dlatego że to jest bardzo rzeczywiste. O ileż lepszego przymierza stał się Jezus poręczycielem. Widzisz, Jezus Chrystus jest poręczycielem tego wszystkiego, co tutaj jest. A wiesz, co to znaczy? Że On zawsze stanie za tym Słowem, bo to On jest tym Słowem. Jest niemożliwe, żeby nie stanął za tym Słowem. On jest poręczycielem tego Słowa. Stare Przymierze, kiedy czytamy Stare Przymierze, możemy w skrócie zobaczyć, na czym ono funkcjonowało, na jakich zasadach. Prawo i uczynki. I pokazywało Boga świętego i sprawiedliwego też jako Boga sądu. Prawo i uczynki. Ja ustanowiłem prawo, nie czynisz prawa w łeb. Na czym polega nowe przymierze? O ileż lepszego przymierza stał się Jezus poręczycielem. A więc nowe jest lepsze od starego. I tutaj będziemy czytać dalej od 24. A więc Jezus Chrystus jest poręczycielem każdej obietnicy danej poprzez nowe przymierze. Boże Słowo nas naucza, że wszystkie obietnice są w Chrystusie na tak dla nas. Amen. I Jezus Chrystus jest poręczycielem tych obietnic. Widzisz, za obietnicę, o obietnicę się nie prosi, o obietnicę się nie modli, o obietnicę się nie żebrze, obietnicę się znajduje i się przyjmuje i dziękuje Ojcu, bo On jest dawcą. Nawet jeśli myślisz, że nie zasłużyłeś, czy nie zasłużyłaś. Jest takie myślenie, że kiedy wierzący zgrzeszy, to staje się grzesznikiem. To nie jest biblijne myślenie. To nie jest biblijne myślenie. Grzesznikiem jest ten, kto się nie narodził z Boga. Ten jest grzesznikiem, bo on ma w sobie grzeszną naturę. Ale jeśli narodziłeś się z Boga, to jesteś Jego dzieckiem. Nie jesteś już grzesznikiem, bo masz w sobie Jego naturę. Grzech sprawia, że nie tracisz więzi, bo więź jest poprzez przymierze. Grzech sprawia, że tracisz społeczność. Jeśli się z kimś pokłócisz, z bratem lub siostrą w Chrystusie, czy w rodzinie, to dalej jesteś w tej rodzinie. Amen? Ale nie masz relacji. Kiedy relacja jest odbudowana? Że jedna do drugiej sobie przyjdzie i powie, zrobiłem to i to złe, przepraszam Ciebie, wybacz mi to. I wtedy relacja jest przywrócona. Nigdy nie myśl o sobie, jeśli się narodziłeś z Boga, że jesteś grzesznikiem. Powiem wam, wiele kościołów tak nauczy, ale to nie jest biblijna prawda. Nie jesteś grzesznikiem. Jesteś dzieckiem żywego Boga. Jesteś nowym stworzeniem w Chrystusie. Czytajmy dalej. Ten sprawuje kapłaństwo nieprzechodnie, ponieważ trwa na wieki. A więc Jezus jest poręczycielem i jest arcykapłanem. Dlatego może zbawić na zawsze tych, którzy przez Niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze, by się wstawiać za nimi. Może zbawić na zawsze tych, którzy przez Niego przystępują do Boga. Dlaczego? Wstawia się, On jest wstawiennikiem. Myślę, że wszyscy z nas, jak tu jesteśmy, kiedy narodziliśmy się z Boga, potem zrobiliśmy wiele głupich rzeczy. Amen? I robimy czasami dalej. Co robi Jezus? Wstawia się za Ciebie i za mnie. I to jest Jego rola. Nie potępia Ciebie. Wstawia się za Tobą. Wiesz dlaczego? Bo wszystko rozumie. Bo On rozumie wszystko. Nie głową, sercem. I Jego miłość się nie zmienia do Ciebie. Takiego to przystało nam mieć, 26. Takiego to przystało nam mieć arcykapłana, świętego, niewinnego, nieskalanego, odłączonego od grzeszników i wywyższonego nad niebiosa, który nie musi codziennie, jak inni arcykapłani, składać ofiar najpierw za własne grzechy, następnie za grzechy ludu. Uczynił to bowiem raz na zawsze, gdy ofiarował samego siebie. Powiedz raz na zawsze. Wiesz, co to znaczy? Raz na zawsze. To oznacza, że On nigdy drugi raz za nikogo umierać nie będzie. Raz na zawsze. Ósmy rozdział. Od szóstego. Szósty i siódmy wiersz. Teraz zaś objął o tyle znakomitszą służbę. Widzicie, On ma służbę teraz. Amen. O ile lepszego przymierza jest pośrednikiem, które ustanowione zostały w oparciu o lepsze obietnice. Gdyby bowiem pierwsze przymierze było bez braków, nie szukano by miejsca na drugie. O ileż lepszego przymierza jest pośrednikiem. Pośrednik. Kto to jest? Ten, który pośredniczy. Pomiędzy kim? Pomiędzy Tobą a Bogiem. On jest pośrednikiem dla Ciebie i dla mnie. Dziewiąty rozdział. Będziemy czytać od 11 wiersz. Chrystus, który się zjawił jako arcykapłan dóbr przyszłych. arcykapłan, dóbr przyszłych. Zwróćcie uwagę, słowo arcykapłan, nie kapłan, arcykapłan, wyższy, najwyższy. Dóbr przyszłych. Co to są dobra? Dobra mogą być i duchowe, i materialne. Amen? Dóbr przyszłych. 12 wiersz. Wszedł raz na zawsze do świątyni nie z krwią kozów i cielców, ale z własną krwią dokonawszy wiecznego odkupienia. Wiecznego odkupienia. Wiecznego. Więc on coś zrobił ponad 2000 lat temu i stało się. Pamiętacie ostatnie słowa Jezusa na krzyżu? Wykonało się. I my musimy wiedzieć, co się wykonało tam dla mnie osobiście. Dla nas, dla ciebie, dla mnie. Wykonało się. A to znaczy, jeśli się wykonało, to już poprawki nie trzeba. Więc musisz wiedzieć, co się wykonało, zobaczyć to i możesz z tego czerpać, jak poprzez wiarę i przyjąć to jako dla siebie. Dlatego, że nowe przymierze nie jest oparte na prawie i na uczynkach. Ono jest oparte na łasce i na wierze. Widzisz, łaska to jest niezasłużony Boży dar dla ciebie i dla mnie. Biblia mówi, że łaska Pana trwa na wieki. Amen. Wiesz, co to znaczy? Jeśli jako Boże dziecko wpadniesz w błoto w cudzysłowie, to nie myśl, że łaska jest dla ciebie zatrzymana. To nie jest biblijne myślenie. Łaska Pana trwa na wieki. Świnia się lubi tarzać w błocie. Owca nie. Posłuchaj mnie. To świnia lubi się tarzać w błocie, owca nie. Owca, jeśli upadnie w błoto, to wstanie. A świnia będzie się tarzać, bo to jest jej środowisko. Widzisz, możesz wypucować świnię, napastować ją. Jak znajdzie błoto, i tak ruszy w to miejsce. Owca nie. Owca pójdzie tam, gdzie jest zielona trawa. Dziewiąty rozdział. 12 wiersz przeczytaliśmy. 14 wiersz. O ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć żywemu Bogu. Posłuchaj mnie. Jeśli coś spsocisz, to jest w tobie coś, co się nazywa sumienie, które natychmiast ci powie, to było niewłaściwe. Jesteście ze mną? To nie jest to, że diabeł ci przyjdzie i zacznie ci wytykać rzeczy. To nie jest to. Twoje sumienie, jeśli twoje serce cię nie oskarża. Nie diabeł. Diabeł jest oskarżycielem. Jeszcze dojdziemy do tego miejsca. Twoje sumienie. Widzisz, diabeł będzie przychodził do ciebie, będzie cię oskarżał tylko po to, żebyś przyjął oskarżenie i mówił tak, jestem grzesznikiem. I jeśli przyjmiesz takie myślenie, to jesteś u niego na patelni, a on będzie smażył cię. Jak stek. Świński. To twoje serce. Widzisz, Bóg w każdym człowieku umieścił sumienie. Jeśli się narodziłeś z Boga, masz Bożą naturę, musisz zacząć słuchać serca, czy serce ci mówi, czy to było złe, czy nie. Jest napisane, że krew Jezusa oczyszcza. Widzisz, jeśli spsocisz, to wystarczy tylko, że wyznasz, Panie, to było złe, przepraszam Ciebie. I krew Jezusa obmywa Ciebie i ciągle dalej jesteś czysty. I wtedy możesz służyć żywemu Bogu. Jeśli masz poczucie winy i potępienia, nie, będziesz ciągle myślał, jak z tego wyjść, a nie o służbie. Możesz robić służbę z legalizmu, ale to psu na buty taka służba. Inaczej masz pragnienie służyć Panu. Jest to w Twoim sercu. Dlaczego? Dlaczego? Bo wiesz, jak On jest dla Ciebie dobry i że Ciebie kocha. To jest zupełnie inna motywacja. Dlatego jest On pośrednikiem nowego przymierza. A żeby, gdy poniesiona została śmierć dla odkupienia przestępstw popełnionych za pierwszego przymierza, ci, którzy są powołani, otrzymali obiecane dziedzictwo. Służba Jezusa jako arcykapłana. W Starym Testamencie Mojżesz, kiedy był na górze, otrzymał od Pana słowo i obraz, jak ma być zbudowany przybytek i jak mają wyglądać szaty dla arcykapłana. I ja chcę się skupić dzisiaj na dwóch elementach tej szaty. Na ramiennik były dwa drogocenne kamienie oprawione w złoto. Na jednym kamieniu były wyryte, nie napisane, wyryte. To tak jakby ktoś, kto szlifuje diamenty, weźmie w kamień i wyszlifuje jakiś obraz na tym i to już zostaje. Tego już nie można, bo jeśli byś namalował farbą, to zawsze można zmyć. Ale jeśli jest wyryte, to żeby nie wiem, co się stało, to już zostaje. I Bóg powiedział, że na tych ramionach, na tych dwóch kamieniach mają być wyryte imiona plemion izraelskich. Co to oznacza? Widzicie, tam na samej górze na ramionach są takie dwa potężne kamienie szlachetne i to były szlachetne kamienie, to nie było byle co. I one miały być połączone z napierśnikiem, na których było 12 złotych kamieni i na każdym, znaczy tych drogocennych kamieni też oprawionych w złoto, i na każdym kamieniu było wyryte imię jednego z plemion Izraela, czyli 12 plemion, wyryte. W Biblii nie ma szczegółu bez znaczenia, kochani. Co oznacza to na ramionach? Widzicie, arcykapłan reprezentował tak naprawdę dzisiaj Jezusa. On był symbolem i obrazem Jezusa. A co to oznacza, że Boży lud nosił na ramionach? My często mamy taki obrazek Jezusa, który niesie na ramionach owce. To ma sens. On na ramionach niósł Boży lud. I to było wyryte i tam były imiona tych plemion. Na napierśniku, czyli na sercu. 12 plemion. Boży lud, cały Boży lud. Wtedy składał się tylko z 12 plemion. Cały Boży lud miał na sercu i miał wyryte imiona tego Bożego ludu, tych plemion. I to wszystko było bardzo mocno takim łańcuszkiem, złotymi nitkami przywiązane po to, żeby się nie ruszało i żeby nie odpadło. Żeby to było, że tak powiem, jakby przyklejone do niego. To oznacza, wiecie, co to oznacza, jeśli arcykapłan jest symbolem Chrystusa, to dzisiaj Jezus Chrystus niesie na swoich ramionach Boży lud, ciebie i mnie. I niesie to też na sercu. I tam jest wyryte twoje imię. Pomyśl o tym. Niesie na sercu Boży lud. Ciebie i mnie. To były drogocenne kamienie. Spróbujcie sobie wyobrazić tego arcykapłana, gdy promienie słońca padały na to. Albo wchodził do miejsca świętego, gdzie był świecznik i blask ze świecznika, który odbijał się od złotych desek wybitych złotą blachą, padał na te kamienie, one błyszczały. To nie były zwykłe szkiełka. Widzicie, to o czymś mówi. Potrzebujemy, kochani, sobie uzmysłowić, jak bardzo cenni jesteśmy w oczach Boga. i w oczach Jezusa. My często w niewłaściwy sposób o sobie myślimy i często w cudzysłowie katujemy się za nasze porażki w życiu. Jeśli w cudzysłowie katujesz się za swoje pomyłki i porażki, to jesteś oddzielony od łaski i nie potrafisz tego przyjąć. Nie potrafisz przyjąć miłości i pomocy Jego. Widzisz, diabeł przychodzi i powie, widzisz, nie potrafisz sobie z tym poradzić. Jesteś B, jesteś słaby, jesteś do niczego, jesteś gorszy. W Księdze Objawienia 2:17 jest zapisane, kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Zwycięzcy, dam nieco z manny ukrytej, kamyk dam mu biały, a na kamyku tym wypisane nowe imię, którego nikt nie zna, tylko ten, który je otrzymuje. Kiedyś otrzymasz od Pana kamień z nowym imieniem. Możesz się modlić i powiedzieć, Panie, a jakie imię przeznaczyłeś dla mnie? Tam może ci powiedzieć. Może ci powiedzieć. Jakie jest pierwsze główne błogosławieństwo Nowego Przymierza? To jest dar Bożej sprawiedliwości, którą Bóg udziela każdemu swojemu dziecku, umieszczając go gdzie? W Chrystusie. Otwórzmy sobie list do Efezjan, drugi rozdział. List do Efezjan, drugi rozdział. Będziemy czytać od 4 wiersza. List do Efezjan, drugi rozdział od 4 wiersza. Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie. Zatrzymam się nad tym. Bóg ma naturę Ojca i jako Bóg Ojciec jest bogaty w miłosierdzie. Jest bogaty w to. To znaczy, że z Niego to się wylewa. Pomyśl przez chwilę. Jest bogaty w miłosierdzie. Są takie sytuacje, że nieraz kilka razy dziennie potrzebujesz miłosierdzia. Amen? I teraz jest pytanie, kiedy masz potrzebę, do kogo idziesz? Widzisz, jeśli próbujesz sam rozwiązać sprawę, to jesteś już na przegranej pozycji, bo idziesz w prawo, wypadasz z łaski, jesteś odłączony od Chrystusa. Tak naucza Biblia. Do kogo idziesz? Potrzebujesz nauczyć się iść do swego Ojca w niebie, bo On jest bogaty w miłosierdzie i przyjąć Jego miłość, Jego przebaczenie. Czytajmy dalej. Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem, łaską zbawieni jesteście. Myślę, że wiele razy czytamy ten fragment. Dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował i nas, którzy umarliśmy przez upadki. Widzisz, kiedy miałeś przed nowym narodzeniem, przed narodzeniem z Boga, byłeś duchowo martwy i miałeś w sobie diabelską naturę. I byłeś grzesznikiem, miałeś naturę grzesznika. I Bóg Ojciec, widząc to, On bardzo Ciebie kochał i chciał to zmienić. Jego miłość do Ciebie była tak wielka i do mnie, że On postanowił to zmienić. Więc zabiegał różnymi sposobami, uknął w cudzysłowie plan, żeby ktoś mógł głosić Ci Ewangelię. To był jego plan. Przypomnij sobie, jak Ty usłyszałeś pierwszy, jak usłyszałeś pierwszy raz Ewangelię, jak to się stało. Powiem Ci, Bóg Ojciec kochał Ciebie wtedy i uknął plan zbawienia dla Ciebie, odkupienia. I jeśli za pierwszym razem się nie powiodło, następny raz do skutku będzie tak robił. Dopóki nogi tej osoby będą chodzić po tej ziemi. Czytamy dalej. Nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem. Łaską zbawieni jesteście. Widzicie, to jest dar. To jest właśnie łaska Pańska. To jest dar. Niezasłużony dar. Wraz z Nim wzbudził, wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie. Powiem Wam, ja się wolno uczę, ale kiedy coś chwycę i się nauczę, to już mam. Nad niektórymi wersetami spędzałem lata, żeby zrozumieć sercem, co one oznaczają, przyjąć objawienie, wprowadzić je w życie i mieć jakąś korzyść z tego objawienia. Nieraz potrzebowałem lat, parę. Posadził w okręgach w Chrystusie. Wiesz, co to znaczy? Że kiedy Bóg Ojciec dzisiaj patrzy na Ciebie, wiesz, kogo widzi? Swego Syna, Jezusa. Bóg Ojciec, patrząc na Chrystusa, widzi tam Ciebie. Więc patrząc na Ciebie, widzi Jezusa. Bo On umieścił Ciebie w Chrystusie. Gdyby tego nie zrobił, nie mógłbyś przyjąć daru Bożej sprawiedliwości. Byłoby to niemożliwe. Więc umieścił Ciebie w swoim Synu, w Chrystusie. Więc patrząc na Ciebie, widzi Syna, widzi Jezusa. Patrząc na swego Syna, widzi tam Ciebie i mnie. To teraz jest pytanie, a jak Ty na siebie patrzysz? Jak o sobie myślisz? Widzisz, jeśli nie myślisz poprzez prawdę słowa, to prawdopodobnie masz zły obraz siebie. Niewłaściwy obraz. Ojciec, patrząc na Ciebie, widzi Jezusa, swego Syna, który stał się Twoją sprawiedliwością. 2 Koryntian, 5 rozdział. Zobaczmy to. 2 Koryntian 5. Od 18. Wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania. Już czytaliśmy o tym. To znaczy, że Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków i powierzył nam słowo pojednania. Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał. W miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w Nim stali się sprawiedliwością Bożą. Widzisz, to jest cudowny dar Boga Ojca dla Ciebie i dla mnie. W Chrystusie jesteś Bożą sprawiedliwością, jesteś tak sprawiedliwy jak sam Jezus Chrystus. Poza Chrystusem byłoby to niemożliwe, więc Bóg Ojciec musiał Cię tam umieścić. To jest tajemnica. To jest cudowna tajemnica. Widzisz, ale kiedy ona jest odkrywana przed Tobą, to bardzo często Tobie się wydaje tak. Nie, to jest zbyt piękne, żeby było prawdziwe. Ale to nie ja powiedziałem. Nie kłóć się ze mną i nie sprzeczaj się. Ja tylko przeczytałem to, co tu jest napisane. On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Wiecie, co to znaczy? Że jako Boże dziecko może stawać przed Ojcem bez poczucia winy zawsze. Przed tym świętym, potężnym Bogiem, który jest Ojcem, zawsze możesz stawać. Bez żadnego poczucia winy. Tak jak powiedziałem, gdy zrobisz coś niewłaściwego, Twoje sumienie Ci to powie, ale przez to nie stajesz się na nowo grzesznikiem, bo ciągle jesteś Jego dzieckiem. Wtedy stosujesz krew Jezusa. 1 Jana, otworzymy sobie, 1:9. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Powiem wam, to jest coś, czego Pan nauczył mnie. Nigdy się nie usprawiedliwiaj. Ja miałem raz spotkanie z takim, ze świętym Bogiem i miałem wszystko pod nosem, jak na talerzu podane, pokazane. I powiem wam, nie miałem nic na swoje usprawiedliwienie. I wiem jedno, że kiedy człowiek tam stanie, kiedyś przed świętym Bogiem, nie będzie mógł się z niczego usprawiedliwić. Po prostu to jest niemożliwe, żeby w Jego obecności się usprawiedliwiać. Takie coś nie istnieje. Tutaj na ziemi my jesteśmy doskonali w tym. Jesteśmy doskonali, żeby się usprawiedliwić. Ale przed Nim to nie ma sensu. Jesteś jakby prześwietlony i widzisz. I nie masz nic na swoje usprawiedliwienie. Ja jestem Bogu wdzięczny za to doświadczenie, bo myślę, że gdyby mi tego nie dał, to prawdopodobnie bym był doskonały w tym. W samosprawiedliwości. Czy rozumiecie, o czym mówię? Jesteście ze mną? Okej. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy, odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Tu jest cudowna obietnica. Pan nie tylko przebaczy Ci ten grzech, który wyznasz, ale w tym momencie krew Jezusa oczyszcza Ciebie z wszelkiej nieprawości. Jeśli masz zabrudzone ubranko, wlewasz do miski wanisza, wodę, lejesz wanisza na plamę i ona ściąga tą plamę, tak? Czyli oczyszcza. Taką moc ma krew Jezusa. Ona oczyszcza z nieprawości. A więc jeśli oczyszcza z nieprawości, kiedy Ty wyznajesz grzech, to pytam się, to dlaczego dalej katujesz nieraz siebie? To znaczy, że nie wierzysz. Nowe przymierze oparte jest na łasce. I na wierze. W Jego łasce jest Jego miłość do Ciebie. Kiedy zrobisz coś na niewłaściwego, nie tracisz więzi, tak jak powiedziałem. Tracisz społeczność. Widzisz, na podstawie zastępczej ofiary Jezusa Bóg Ojciec może powiedzieć o Tobie, to jest mój sprawiedliwy. Tak kiedyś powiedział do Abrahama, to jest mój sprawiedliwy. Co sprawiło, że Bóg tak się o nim wyraził? Uwierzył Słowu. Uwierzył Bogu, czyli uwierzył Słowu. Wiecie, że on też nie był doskonały, bo kłamstwem czynił swoje schronienie. A Bóg go nazwał, to jest mój sprawiedliwy. Wtedy jeszcze przymierza nie było. Widzisz, Boża sprawiedliwość przychodzi do nas. Biblia nas naucza tylko poprzez wiarę w Jezusa. To wystarczy. Co to znaczy wierzyć w Jezusa? Że to jest Boży Syn, który umierał za moje grzechy. Że Bóg włożył na Niego każdy mój grzech, każdą karę za ten grzech, każde przekleństwo. I On stał się Zbawicielem. Boża sprawiedliwość uwalnia z potępienia i poczucia winy. Dar, kiedy przyjmujesz dar usprawiedliwienia, stajesz się w oczach Boga sprawiedliwy. Amen. Kiedy przyjmujesz dar, to jest dar. Stajesz się w Jego oczach sprawiedliwy. A kiedy jesteś sprawiedliwy, to cię uwalnia z potępienia i poczucia winy. Przyjmując dar sprawiedliwości, przyjmując ten dar, to przynosi do twojego życia akceptację ze strony Boga. A kiedy jesteś akceptowany pomimo swoich nieraz niedoskonałości, to ta akceptacja zaczyna budować twoją tożsamość syna Boga, córki Boga. Jeśli nie czujesz się akceptowany przez Ojca, nie zbudujesz tożsamości. Przyjęcie daru usprawiedliwienia, tego daru Bożej sprawiedliwości, to przynosi akceptację do życia człowieka. A to buduje tożsamość, pomaga zbudować. To sprawia, że masz odwagę i nie boisz się wroga. Sprawiedliwy jest nieustraszony jak młody lew, mówi Biblia. Nieraz posługujemy ludziom w uwolnieniu. Ludzie się boją po prostu tego. To znaczy, że oni jeszcze nie żyją łaską. Jeszcze nie przyjęli tego daru sprawiedliwości Bożej. Przyjmując Bożą sprawiedliwość, to sprawia, że jesteś uwalniany z wszelkiego odrzucenia swoich kompleksów i zahamowań. Wiesz dlaczego? Bo w oczach Ojca Niebieskiego jesteś sprawiedliwy. To co ci tam, co ludzie na ciebie gadają? Niech se gadają. To spłynie po tobie jak woda po kaczce. Niech sobie gadają. Ja i tak wiem, kim jestem. Jezus tak funkcjonował. Jako Syn Boga. Jako człowiek na ziemi, Boży Syn. On był sprawiedliwy. On nie potrzebował daru. On żył sprawiedliwym życiem. To dlatego Ojciec umieścił nas w Chrystusa, żebyśmy mieli Jego sprawiedliwość. Paweł mówi, obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony na wzór Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Paweł to mówi do wierzących ludzi, obleczcie się w takiego człowieka. To jest pierwszy i najważniejszy dar, taki owoc nowego przymierza. Drugi to jest zjednoczenie z Bogiem. To jest takie drugie potężne błogosławieństwo nowego przymierza. Otwórzmy sobie Ewangelię Jana, 15 rozdział. Przeczytamy 5 wiersz. Ewangelia Jana 15:5. Jezus mówi: ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. To mówi o jedności, tak? Widzielibyście, żeby gałązka była osobno i pień osobno i to było jako drzewo, że to rosło? To nigdy nie będzie dobrze. Ja jestem drzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Innymi słowy, jesteśmy jedno. Jesteśmy scaleni. W jaki sposób Bóg Ojciec to zrobił? Umieszczając cię w Chrystusie. Jesteś jedno z Nim. Widzisz, kiedy masz świadomość tych rzeczy, kiedy masz świadomość tego i trwasz poprzez świadomość, zaczynasz wydawać owoce. Jeśli nie masz tej świadomości, to jakbyś nie trwał w tym, pomimo tego, że to jest prawdą, nie wydajesz owoców. Dlaczego? Bo ciągle starasz sobie zasłużyć na coś. I możesz coś robić dla Boga, bez Boga. Możesz to robić z takiego poczucia winy. I w końcu się zmęczysz. To jest tylko kwestia czasu. Nie będziesz mieć radości w tym. Widzisz, to jest tak jak społeczność z Panem. Prawo mówi tak. Codziennie czytaj Biblię. A łaska pociąga cię do Jezusa, do Słowa. I taka jest różnica. W prawie musisz, należy to czynić. Łaska cię pociąga, bo to jest dar. To Jezus Chrystus poprzez Ducha pociąga cię do Słowa. Mieliście takie świadectwo, że kiedy było wam trudno, z różnych powodów, w końcu bierzecie Biblię i zaczynacie jakby się zagłębiać i pokój do was spływa? Jesteście ze mną? Kto to robi? Ten, który w tobie mieszka, pociąga cię do Słowa, do siebie, do relacji z sobą. Bo chce mówić do ciebie, chce cię obdarować pokojem, ufnością. Chce ci udzielić wiary, pokazać ci drogę, udzielić ci mądrości, dać jakąś wskazówkę, podnieść ciebie, dać ci nadzieję. Pierwszy Koryntian 6:17. Patrzę na duży zegar, żeby nie przedłużyć. Pierwszy Koryntian 6:17. Kto się łączy z Panem, jest z Nim jednym duchem. To jest zjednoczenie z Bogiem. Pomyślcie sobie, kto się łączy z Panem? Jak się łączysz z Panem? Przez akt woli. To jest bardzo proste. Przez akt woli. Stajesz się z Nim jednym duchem. Tam nie ma wtedy dwóch osób, jest jedna. Jesteś scalony z Nim. Jego natura miesza się z twoją. Im dłużej tak jesteś, tym bardziej inni będą widzieć w tobie naturę Chrystusa. Kto się łączy z Panem, jest z Nim jednym duchem. To nie ma dwóch osób, to jest jeden duch połączony. Ja w Nim, On we mnie. Jesteście ze mną? Dotyka was to? Tak? Ma to sens, co mówię? Tak czy nie? Okej. Jak się przygotowywałem do tego, powiedziałam temu, który mieszka we mnie, powiedziałam: Panie, mów do swego ludu. Ja użyczam ci siebie. Ja oddaję mu swoje człowieczeństwo, czyli swój umysł w tej chwili, swoje usta, serce. Potrzebujesz nauczyć się żyć w świadomości, że jesteś zjednoczony z Bogiem. Kto się łączy z Panem, jest Nim jednym duchem. 1 Jana 4,17. Druga część. W tym może przeczytamy cały. W tym miłość do nas doszła do doskonałości, że możemy mieć niezachwianą ufność w dzień sądu, gdyż jaki On jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. Jaki On jest, tacy i my jesteśmy. Czy widzicie tutaj jedność, połączenie? Jaki On jest, tacy i my jesteśmy. Nie będziemy tam. Teraz jesteśmy tu, na tym świecie. Jaki On jest, tacy i my jesteśmy. Jak myślisz o sobie? Jak na siebie patrzysz? To jak myślisz o sobie, takim jesteś. Ostatnio rozmawiałam z pewnym człowiekiem i widziałam, że on niewłaściwy sposób wierzy. I powiedziałam, jest takie duchowe prawo. Zawsze będziesz miał to, w co wierzysz. Jezus powiedział, niech ci się stanie według twojej wiary. To jak wierzysz i w co wierzysz jest bardzo ważne. Bo to, w co wierzysz, to otrzymasz. Więc jest pytanie, w co wierzę? Jak wierzę? W co wierzę? Słyszeliście pewnie z moich ust taki skrót myślowy. Każdy ma takie życie, w jakiego Boga wierzy. Powiem wam, to jest prawda. Jaki On jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. Efezjan 1 rozdział. To jest dopiero cudowne. Efezjan 1 rozdział. 22-23. Wszystko poddał pod nogi Jego, Jego samym ustanowił ponad wszystkim głową Kościoła, który jest ciałem Jego, pełnią tego. Spróbuj sobie uzmysłowić taką rzecz. Jesteś jednym ciałem, jesteś ciałem Chrystusa na ziemi. Głowa jest w niebie, ciało jest na ziemi i tu jest napisane i wszystko poddał pod nogi Jego. To gdzie są nogi? W niebie czy na ziemi? Wszystko poddał pod nogi. Wiesz co to znaczy? To mówi o pozycji. To mówi o pozycji. Każdy z nas jest cząstką ciała Chrystusa. Więc jesteśmy Jego ciałem na ziemi. Nieraz wierzący się modlą, widząc sytuację, Panie, zrób coś. I oczywiście Jezus chce to zrobić poprzez ciało. Poprzez ciało. Tylko, że wierzący tak nie myślą. Oni myślą, że w suwerenny sposób, żeby On coś zrobił sam. Czyli, żeby stąpił, no nie wiadomo, posłał anioła, piorun, żeby strzelił albo coś. Ale my jesteśmy Jego ciałem. Głowa jest tam, my jesteśmy tu. Jesteśmy połączeni poprzez Ducha Bożego. I to jest jako jedno. Jak patrzysz na siebie? Jak o sobie myślisz? Tak naprawdę to ty reprezentujesz Jego tutaj. Przeczytamy wszystko poddał pod nogi. Biblia mówi, że jesteśmy uczestnikami boskiej natury. Amen? Tak czy nie? Amen. W liście do Kolosan 1:27 jest napisane, że Chrystus w nas jest nadzieją chwały Bożej. Chrystus w nas jest nadzieją chwały. Co to jest chwała? Chwała Boża to jest Boża obecność, często manifestująca się w różny sposób, nieraz nawet widzialny, widoczny fizycznymi oczami. Chrystus w nas jest nadzieją tą chwały. Wiecie, dlaczego to się nie uzewnętrznia często? Bo żeśmy go tam uwięzili w pudełku. Przez niewłaściwe myślenie. Przez myślenie w niewłaściwy sposób. A to prowadzi do wierzenia w niewłaściwe rzeczy. Więc on jest tam uwięziony, jak w pudle. I jest tylko nadzieją. Czy ma tak zostać? Nie. Jeśli on, tam jest dalej napisane, jeśli Chrystus stanie się naszym życiem, otwórzmy sobie list do Kolosan, zobaczmy to. To jest 3:4. Gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, to słowo okaże mówi uzewnętrzni się, zostanie uczyniony widocznym. Wtedy się i wy okażecie razem z Nim w chwale. Kiedy to się staje? Kiedy budujesz to, ciągle żyjesz w świadomości. Ja i Chrystus jesteśmy jedno. Czyli tam, gdziekolwiek idę, idę z Nim. To, co robię, robię z Nim, przez Niego, dla Niego. Gdziekolwiek idę, szczególnie służyć, idę z Nim. Mając świadomość, że jesteśmy jedno. I nieraz mówię, Panie, nie ma takiej rzeczy, której razem byśmy nie mogli zrobić. Po prostu takiej rzeczy nie ma. Chrystus w nas. Więc jesteśmy członkami Jego ciała na ziemi. Jego reprezentantami. Widzicie, Jego imię, Jezus, jest naszym imieniem. Przez to połączenie, przez tą jedność, poprzez przymierze krwi. Ja, moja żona, mamy to samo nazwisko, bo jesteśmy w przymierzu. Ona miała inne nazwisko przed wejściem w przymierze ze mną. Ale kiedy weszła w przymierze, wzięła moje nazwisko i ma do niego takie samo prawo jak ja, tak? Poprzez przymierze. Takie samo prawo masz do imienia Jezus poprzez przymierze. Czyli Jego imię jest Twoim imieniem, bo jestem jedno. Nie patrz na siebie jako na starego człowieka, grzesznika zmagającego się nieustannie z samym sobą może. Poprzez krew odkupienia potrzebujesz zobaczyć siebie takim, jakim widzi ciebie Ojciec. A Ojciec patrząc na ciebie widzi swego Syna Jezusa. Dokończę temat, jak wrócę z Ukrainy, a wrócę. Halleluja. Okej. Jeszcze pozostały mi dwie części.